Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj jest z nami Agnieszka Kosińska i rozmawiamy o Józefie Czapskim, którego życie, którego twórczość może być dla nas jakimś światłem, przewodnikiem na te bardzo trudne czasy. Ale w jego życiorysie, pomijając różne sporne daty, a zaczyna się właściwie od daty urodzin, nie będziemy może tego tematu próbować dzisiaj rozstrzygać. Na pewno urodził się na początku kwietnia 1896 roku. W jego życiorysie jest wiele takich pozornych, jak się okazuje, paradoksów, bo powiedziałyśmy chwilę temu, że brał udział i świadczył o najważniejszych konfliktach w naszej części Europy w XX wieku, a z drugiej strony był przecież pacyfistą i tego nie ukrywał. To nie była tylko jego wewnętrzna sprawa.
Tak, to znaczy tutaj może uściślimy. Faktycznie był ten okres pacyfistyczny pod wpływem lektur wybitnych Rosjan, tołstoizmu przede wszystkim, ale bardzo szybko to ciśnienie historyczne było tak wielkie i wydarzenia, które nawróciły go właściwie na aktywizm. I znowu wybitni Rosjanie wytłumaczyli, że no tak, pacyfizm, ale jeśli wróg u bram, jeśli trzeba bronić idei słusznej, wielkiej kultury, własnej ziemi, no to trzeba podjąć decyzję. I pomimo pierwotnej dezercji z wojska, mówimy tutaj
pierwszej wojny światowej.
Tak, mówimy o pierwszej wojnie światowej, bo Józef Czapski żył prawie 100 lat, urodził się w 1896 roku, a więc u schyłku XIX wieku i spinał sobą naprawdę najważniejsze wydarzenia historyczne. Jako badaczka dzieła Miłosza, zwykłam tak mówić o Miłoszu, ale Czapski jest od Miłosza starszy kilkanaście lat. Więc takie stwierdzenie odnośnie Czapskiego jest najbardziej uprawnione. Poza tym Miłosz nie walczył z bronią w ręku. Miłosz nie uwielbiał koni. Miłosz, znaczy może uwielbiał, ale właśnie słowo koń. Natomiast w naturze miało się to inaczej. No, życie Czapskiego jest naprawdę ze wszech miar inne. I właśnie to bierzenie z potrzebą ludzką, patrzenie na człowieka, aktywizm, działanie. I myślę, że los zgłaszał się po tę jego część natury bardzo szybko, bo już w 1918 roku powierzył mu misję odszukania przyjaciół oficerów zaginionych w Rosji. Tę misję potem powtórzy Anders, generał Anders, do którego armii Czapski dołączy.
Teraz mówimy o drugiej wojnie.
Mówimy teraz o drugiej wojnie, właśnie. Bo w życiu Czapskiego te okresy, kiedy wołała go historia, były właściwie tak bliskie i tak dotkliwe, że można powiedzieć, że nie pozwoliły mu na zajęcie się jego pasjami malarskimi czy też literackimi. No właściwie można rzec, że nie miał kiedy studiować. Ciągle zapisywał się na studia i ciągle te studia musiał przerywać. Więc dwukrotna misja poszukiwania oficerów polskich, drugi raz na prośbę i w konfidencji z generałem Andersem, tuż po wyjściu z obozu ze Starobielska. Powiedzmy może ten znany fakt, opisany zresztą wspaniale przez Czapskiego,
na
nieludzkiej ziemi, tak. I tutaj zaznaczmy, nie jest to książka martyrologiczna, nie jest to taka książka jak Herlinga Grudzińskiego, prawda, znana relacja z jego zesłania. Jest to w każdym tego calu książka malarza, czyli książka człowieka, który patrzy, który widzi, który odczuwa wszystkimi zmysłami i oczywiście, który nie wie, co może go czekać. Bo przecież tamci ludzie, oficerowie, żołnierze, te tysiące polskich więźniów, oni nie byli w stanie wyobrazić sobie, że większość z nich zginie. No, i zginie tak. w właściwie barbarzyński sposób.
Tak, no tak jak...
Nie wierzył w to też Czapski.
Tak, i jego świadectwo jest tym bardziej dotkliwe, jest świadectwem z wewnątrz tej całej sytuacji i jest z jednej strony świadectwem żołnierza, ale z drugiej strony świadectwem pozyskiwanym trochę innymi narzędziami niż żołnierskie właśnie.
Zgadza się.
Świadectwami artysty.
Co więcej, Czapski robił notatki na bieżąco. Prowadził cały czas dziennik. Od wczesnych lat młodzieńczych te dzienniki były jego oddechem, były jego rytmem myślenia, rytmem tworzenia, rytmem przetwarzania. Znaczy, no, najkrócej mówiąc, opisywał wszystko, co uważał, że należy zapisać, opisać, również notatką rysunkową. Czyli portrety więźniów, portrety tak słowne, jak właśnie rysunkowe. Portrety tamtejszych krajobrazów. Przyroda, historie tych więźniów. Większość tych dzienników zginęła, ale pamięć Czapskiego pracowała w ten sposób, że on przepisał do późniejszych dzienników wojennych i w oparciu o te zapiski powstała właśnie ta niezwykła książka do lektury, której na nieludzkiej ziemi państwa bardzo serdecznie zachęcam, właśnie szczególnie teraz, w tym czasie.
Tak, Józef Czapski, który po wojnie, przypomnę, bo to pewnie jest dość znany fakt, mieszkał i pracował w Maison Lafitte w Paryżu, jednak u swoich korzeni był środkowoeuropejczykiem i myślę, że to doświadczenie tej ziemi bardzo mocno zdefiniowało go jako człowieka, jako artystę. Na nieludzkiej ziemi myślę, że rozwiało wszelkie złudzenia, które mógłby mieć na temat Rosji. Na temat Rosji wtedy, na temat Rosji sowieckiej, nie zapominajmy o kontekście. Myślisz, że ten dzisiejszy konflikt nie zdziwiłby go, jakby postrzegał to, co dzieje się w Ukrainie?
Nie zdziwiłby go z całą pewnością, przede wszystkim dlatego, że mówi się bardzo dużo o imperializmie Rosji, o imperializmie, który nie zważa na żadne ludzkie, humanistyczne, kulturalne osiągnięcia. Imperializmie, który no jest jakiś dotkliwie okrutny, bezwzględny. Mówi się, że w Rosji życie ludzkie jest tanie.
Tak, a jednocześnie dotyczy zarówno caratu, jak i późniejszej epoki.
Tak, tak. Ja wcale nie mam tutaj zamiaru stawiać żadnej granicy. I natomiast ten wielki kraj wydał też ludzi kultury, którzy doskonale rozumieją okrucieństwo tego kraju. Czy też, właściwie nie wiem, jak to nazwać, jest na pewno jakiś wielki kłopot, który jest odczuwalny powszechnie. Czy jest sprawiedliwe czuć nienawiść, wrogość do agresora? Tak. Jest sprawiedliwe i jest słuszne czuć tak mocne, silne emocje. Ale należy oddzielić ludzi od sprawców tego, tak, co się dzieje. I to należy zrobić, prawda? Bo nie wolno patrzeć niechętnie na Rosjanina. Nic nie wiemy o tym drugim człowieku. My też kiedyś, historycznie rzecz biorąc, mogliśmy się wydawać tak zwanymi polskimi panami na wschodzie. Konflikty narodowościowe na Ukrainie, Białorusi, na Litwie, to tę rzecz z całą pewnością można...
Wypełniają wieki.
Tak,
to
właśnie.
Nie są epizody.
Nie chcę porównywać skali, bo skala rosyjskiej agresji jest nieporównywalna z tego też względu, że jest to po prostu największe państwo świata. I zawsze ten ogrom jest jakiś obezwładniający, przytłaczający. Ale nawet w tym wielkim mroku, kiedy Czapski szukał pomocy, kiedy kołatał od drzwi generałów, prawda, ludzi tajnych służb, odsyłany był. Oczywiście wszyscy wiedzieli, wszyscy ci, którzy mieli wiedzieć, wiedzieli. Ta gra pozorów, która była przed Czapskim, który szukał swoich przyjaciół ze Starobielska, z Katynia, ta gra pozorów, która była do końca przed nim grana, to też bardzo symptomatyczne i bardzo znane w historii. To znaczy właśnie ten rodzaj jakby oszukiwania, ten rodzaj właśnie wielkiej gry, ten rodzaj fasady, wsi patiomkinowskie na Ukrainie, prawda? Tak. Bardzo znane.
Symbol.
Wiele historycznych faktów no do tej pory nieprzyjętych, jak głód na Ukrainie. Więc to są strasznie przykre pewnie jest to, że musiało dojść do takiej eskalacji tegoż pomysłu imperialnego, zbierania ziem ruskich, jak nazywają historycy, żeby świat to zauważył.
Tak, dzisiaj Józef Czapski jest bohaterem naszego spotkania, opowiada o nim Agnieszka Kosińska, badaczka twórczości również Czesława Miłosza i to bardzo szczególna też perspektywa, która oświetla postać Józefa Czapskiego. Pacyfisty właśnie, ale gdzieś w głębi serca, który kiedy trzeba podejmuje swój obowiązek obrony kraju i obrony tych najbliższych na nieludzkiej ziemi. To najmocniejsze i najpiękniejsze świadectwo właśnie tego przywiązania. Wracamy do naszej rozmowy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj rozmawiamy o osobie Józefa Czapskiego i zapraszamy Państwa do pawilonu Józefa Czapskiego, czyli oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Agnieszka Kosińska, kierownik tego oddziału oraz Muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego jest dziś moim i Państwa gościem. Już za moment zaprosimy na piękną wystawę i to jest właściwie nowa wiadomość przedłużoną do połowy kwietnia. Czapski skórozwęg, czyli ciągle jesteśmy właśnie w tej części świata, w tej części Europy. Ale najpierw może przypomnijmy, jak funkcjonuje pawilon. Może nie dla wszystkich jest to miejsce oczywiste. Bywamy tam na kawie, bo jest bardzo paryska, wymyślona przez panią Krystynę Zachwatowicz, taka kafeteria. Ale to nie powinien być główny powód. Ten chyba najważniejszy to, oprócz tego, że jest to miejsce pamięci i sztuki Józefa Czapskiego, to ten fakt, że został tam zrekonstruowany paryski pokoik, używa się tego zdrobnienia, tak. Józefa Czapskiego z Maison Lafitte. Byłam tam całkiem niedawno. Działa, promieniuje, jest genius loci, mimo że przecież przeniesiona tak. ta przestrzeń.
Tak, proszę Państwa, jadąc tutaj do Państwa na poranną godzinę, zastanawiałam się właśnie, czy Józef Czapski wstałby o 6:00 rano, żeby przyjechać na audycję. I pomyślałam sobie, Józef Czapski chyba nie, ale Czesław Miłosz tak. Więc, bo Czapski żył luksusownie, jak on to nazywał, to znaczy bez etatu. Natomiast skrajnie świadomie, każda chwila wykorzystana, czas na pomaganie, czas na malarstwo, czas na pisanie, czas na działanie w kulturze, na kwestowanie, pomaganie siostrze Marii.
Ale to się nie działo o 7 rano, chcesz powiedzieć?
Tak, nie, na pewno nie. I właśnie wszystko to, jego osobowość widać w tym pokoju, maleńkim pokoiku, 5 metrów na 3. W takim pokoju Józef Czapski spędził połowę swojego życia. Pod koniec lat 40. zamieszkał wraz z zespołem Maison Lafitte, czyli zespołem kultury Giedroycia, Zofii Hertz, Zygmunta Herca, wraz z Marią Czapską, która miała podobny pokoik na górce.
Czyli jeszcze wyżej.
Tak, jeszcze wyżej. Trzeba zaznaczyć koniecznie, że to było centrum spraw życiowych Czapskiego. To znaczy nie było żadnego innego pokoiku na spanie, bibliotekę, jakiś mały warsztacik i na malowanie. Wszystko to działo się w tym pokoju. Wszystko naraz. W tym pokoju też, siedząc w sposób, półleżąc w sposób karkołomny na łóżku, Józef Czapski przyjmował gości. A dlatego w tej pozycji, że po prostu było w nim bardzo mało miejsca. Mogło Państwo to wszystko zobaczyć, bo
był człowiekiem nadzwyczajnego wzrostu.
Był człowiekiem mającym dosłownie 2 metry, tak. Widać to zresztą na licznych zdjęciach, że Czapski góruje nad swoimi przyjaciółmi na zdjęciach. Cała rodzina Czapskich byli to szczupli, smukli, wysocy ludzie. Maria też. Są też piękne zdjęcia w archiwum Józefa i Marii Czapskich, które również znajduje się w naszym oddziale i w Muzeum Narodowym w Krakowie, darowane zapisem testamentowym przez Czapskiego. W tym wybitne dzieło właśnie z zakresu intymistyki i sztuk plastycznych, czyli te 275 dzienników. Bardzo zachęcam do odwiedzin archiwum i zobaczenia na własne oczy, jak takie dzieło, taki dziennik malarza wygląda. Ale powiedzmy rzecz jeszcze taką, no właściwie najważniejszą. Pawilon Józefa Czapskiego to jest jedyne na świecie muzeum biograficzne malarza. Jedyne.
Jak to?
No tak to. To znaczy w Maison Lafitte nie ma już pokoju, bo został on przeniesiony.
No tak.
Jest trochę obrazów Czapskiego, które Czapski darował swoim przyjaciołom, Hercom, Giedroyciowi, chociaż nie. Obrazy darowane Hercom są w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Więc tam możemy zobaczyć ten duch miejsca kultury oczywiście. Natomiast nie ma takiego mieszkania, domu, miejsca, o którym moglibyśmy powiedzieć Muzeum Biograficzne Józefa Czapskiego. Więc to miejsce, zresztą bardzo szczęśliwie przez twórców tego pawilonu, czyli przez panią dyrektor Zofię Gołubiew, przez Krystynę Zachwatowicz-Wajdową i przez Andrzeja Wajdę wybrane, bo mieści się ono w kąciku parceli, na której stoi Muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego, czyli dziadka Czapskiego. Dziadek Emeryk i Józef Czapski nie spotkali się nigdy w
tak,
życiu.
To pytanie często pada.
Tak, chociaż, no czy mogli. Józef Czapski urodził się w 1896 roku w Pradze, w Pałacu Tunów u stóp Hradczanów. I w tym samym roku, w lipcu, w Krakowie, przedwcześnie zmarł Emeryk. Emeryk, który posiadał wielkie dobra w Stańkowie i przy Łukach pod Mińskiem, był na służbie cara, był urzędnikiem carskim, piął się w karierze urzędniczej. Dzięki temu, że był urzędnikiem cara, mógł skupować ziemię i faktycznie był majętnym człowiekiem, ale cały ten majątek służył mu właściwie w jednym celu, żeby założyć najwybitniejszą na świecie kolekcję numizmatów polskich. I był to fantastyczny pomysł związany ze źródłami do historii Polski. Przypomnijmy, że wtedy, kiedy Emeryk zbierał te numizmaty, Polska jako kraj nie istniała na mapie świata, więc źródła historyczne kraju, który wielokrotnie był trawiony wojnami, powstaniami, zaborami, były bardzo ograniczone, przeważnie z drugiej, trzeciej ręki. Źródeł, że tak powiem, własnych mamy niewiele. Ta dbałość o źródła pojawiła się właśnie w XIX wieku wraz z prywatnymi muzeami, takimi właśnie jak Muzeum Izabeli Czartoryskiej, kiedy Polacy, głównie arystokracji, uzyskali świadomość, że należy te pamiątki ojczyste po prostu zbierać, bo ich nie ma. Natomiast monety stanowią najcenniejsze źródło do wiedzy o historii Polski, bo w tym malutkim przedmiocie niezwykle cennym jest zawarta właściwie historia w pigułce.
Tak. Do tej kolekcji pielgrzymują badacze z całego świata. Ma taką rangę. Do pawilonu Józefa Czapskiego przybywają nie tylko miłośnicy jego książek i obrazów, ale po prostu miłośnicy sztuki. I już za moment w Radiu Kraków Kultura zaprosimy Państwa na najnowszą wystawę Czapski Skórozwęg. I myślę, że wyjątkowa okazja, by zobaczyć kolekcję, która no, na co dzień nie jest pokazywana, nie bójmy się tego stwierdzenia, a my za chwilę Państwu o niej opowiemy.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj gościmy w pawilonie Józefa Czapskiego w Krakowie. Przywołujemy jego postać niezwykle istotną i, jak sądzę, oświetlającą też nasze myślenie o wojnie w Ukrainie. Był bowiem człowiekiem tej ziemi. Jeszcze na koniec naszej rozmowy wrócimy do tematu wojny, do Józefa Czapskiego jako żołnierza i aktywisty. Ale teraz wystawa, bo przedłużona do połowy kwietnia ekspozycja w pawilonie Czapskiego pokazuje bardzo mało znaną publicznie kolekcję. Nie wiem, czy była już pokazywana, ale na pewno w Krakowie w całości jest pierwszy raz. Czapski skórozwęg to jest tylko skrócony tytuł. Agnieszka Kosińska z pawilonu Józefa Czapskiego i Muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego jest dziś moim i Państwa gościem. To jednak przywołajmy całość tego tytułu, który jest słusznie tak długi i skomplikowany.
Tak, ten tytuł jest faktycznie, może nie jest skomplikowany, ale jest długi, dlatego że zawiera rozliczne tytuły, hrabiosko, prawda, książęce, no zaraz Państwo sami ocenią. Czapski skórozwęg, a więc malarstwo Józefa Czapskiego z kolekcji Jolanty z Wańkowiczów, markizy de Boisgelin i Gila, markiza de Boisgelin w zbiorach Michała Popiela, markiza de Boisgelin w Kurozwękach. Proszę Państwa, po prostu chodzi o to, że był potomek sławnego arystokratycznego rodu Francji, jednego z najbogatszych rodów Francji, Boisgelinowie właśnie, Gilles Boisgelin. Człowiek wielce zasłużony, na wielu wojnach, żołnierz, patriota francuski, po wojnie poświęcił się dyplomacji. Kariera dyplomatyczna zawiodła go do Waszyngtonu, gdzie poznał Jolantę z Wańkowiczów. Jolanta z Wańkowiczów była właśnie z tych Wańkowiczów, tak jak i Czapscy, niesłychanie ród rozrośnięty, skoligacony, zamieszkały na Białorusi, na Ukrainie, sąsiadował z dobrami Czapskich. Właśnie bezpośrednio linia Jolanty. Jolanta, córka Jolanty z Romerów i Witolda Wańkowicza.
Oj, kłania się ta środkowa Europa.
Tak, a nawet wschodnia.
No, jeszcze
bardziej.
Bo
jesteśmy ciągle na ziemiach białoruskich i ukraińskich. Jolanta była niezwykłą pięknością.
Tak, i to widać na wystawie, wspaniałe portrety.
Tak. Zdjęciowe i rysunkowe,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście.
I Gilles zakochał się w Jolancie. Była to i wielka miłość, i krótka miłość, bo Jolanta zmarła tragicznie, szybko, ale była przyjaciółką Czapskiego. Czapski w dziennikach pisze nawet, że moja tu najserdeczniejsza przyjaciółka. Tu, czyli w Paryżu, czyli na paryskim bruku. I myślę, że nie trudno odgadnąć, że ludzie, którzy tak wiele rozumieją ze skomplikowania Europy Środkowo-Wschodniej, odnajdują się właśnie w Paryżu i są sobie bliscy. Mm-hmm. Od razu, bo nie muszą się właśnie z tego skomplikowania Europy w rodzinie nikomu tłumaczyć.
Rozumieją się bez słów.
Tak jest, rozumieją się bez słów. Oni wszyscy stracili swoje majątki i poświęcili się właśnie służbie dla kraju, walce. Czy można zadać pytanie, czy żałowali tej utraty? Nie, po prostu tak walec historii poruszał się, tak mielił, wysadzał z siodła arystokrację, mieszał ją ze sobą, wskazywał na uchodźstwo, emigrację. Jolanta, przyjaźniąc się przez lata 50., 60. z Czapskim, była, wydaje mi się, główną promotorką.
Promotorką i sponsorką mecenaską, byśmy dzisiaj powiedzieli.
Tak, to znaczy mecenasem był mąż.
Mhm. No, bo on Jola, za to płacił, ale
tak, Jola była,
ona to wybierała.
Jak to napisał Czapski, prawda, Polką bez grosza, ale to nie jest absolutnie, proszę państwa, określenie obraźliwe. Wówczas wszyscy byli bez grosza. Mówimy o latach 50., 60. Wszyscy ci, którzy potracili swoje fortuny, majątki, którzy musieli zmienić drastycznie swoje życie. Józef Czapski nie używał nawet swojego tytułu hrabia, nie używał też przydomka Huten. Mógł, ale tak szybko się zdemokratyzował i tak szybko rzucił się w wir życia, w wir swojej pasji, że nie było to dla niego snobistycznie tak ważne. Więc Gilles Boisjoli kolekcjonował obrazy, być może wybierała Jola. Mhm. Również po śmierci Joli w 64 roku kontynuował zakupy i mamy bardzo drobiazgową relację właśnie z tych zakupów, scen, scen za obrazy, jakie sobie życzył Czapski. Inwentarz tych obrazów, wszystko to pokazałam na wystawie Czapski Skórozwęg i na podstawie tych dzienników, właśnie tych zapisów, również zapisy dotyczące myśli własnych Czapskiego o tej kolekcji, to znaczy co myślał Czapski o obrazach w kolekcji Boisjolena. No myślał na przykład, że tam są jedne z najlepszych martwych natur.
Tak.
Proszę państwa, właśnie ta kolekcja zawiera najsłynniejsze obrazy Czapskiego. Cierpliwy piesek, który pewnie wędruje w różnych, prawda, memach w internecie. Żółte stoliki. Czapski nazywał ten obraz czerwone skarpetki. Mhm. Czy autoportret z żarówką. To właśnie w tej kolekcji.
Tak, i to jest niezwykła rzecz, bo oglądamy świetne, jedne z najlepszych obrazów Józefa Czapskiego. Z drugiej strony też trochę możemy cieszyć się przyjaźnią rodziny Boisjoli właśnie z Józefem Czapskim. Jest mnóstwo świadectw właśnie dzięki tej drobiazgowej relacji, którą pozostawił w swoich dziennikach Józef Czapski. To może przyjrzyjmy się właśnie tej kolekcji. Ona jest całkiem duża. To nie jest kilka płócien. To jest świadomie, jak sądzę, komponowany zespół prac.
Nie wiem,
powojennych, prawda? To jest też istotne.
Tak, to znaczy dzięki tej możliwości, że mogłam rozramować obrazy, mogłam dokładnie sprawdzić sygnowanie, datowanie, różne notatki Czapskiego na odwrocie, na blejtramie. To jest fascynująca zresztą praca. Bardzo się cieszę z możliwości tej pracy. Mogliśmy zrobić dokładne zdjęcia. Przesunęliśmy datę pierwszego obrazu z tej kolekcji. W literaturze przedmiotu Zadumany fryzjer ma datowanie 54. Jednak okazuje się, że to jest 53. Mhm. Więc najwcześniejszy obraz z kolekcji, Zadumany fryzjer, taki nosi tytuł w literaturze przedmiotu, w książkach o Czapskim. Czapski nazywał ten obraz po prostu fryzjer. To zresztą jest taki przyczynek też, myślę, do tej prostolinijności Czapskiego. Bardzo wiele tytułów znamy literatury przedmiotu. Czy Czapski nadawał w ten sposób, tytułował swoje obrazy? Chyba nie. Wybierał znaczący detal. Czerwone skarpetki, czerwony żagiel, autoportret, na znany obraz autoportret z książkami o niezwykłych barwach, takich trochę powiedziałabym kontrastowych, krzykliwych. Mamy też adnotację w dzienniku, co Czapski myślał o tym obrazie. No, pisał tak, chyba słabe, krzykliwe płótno. Więc porównywanie tych obrazów z zapiskami Czapskiego również jest fascynujące. Mają wszystko to państwo na wystawie, bo dzienniki zostały odczytane. Została ta historia właśnie, ta opowieść o tej kolekcji w dziennikach również odtworzona i korespondują świetnie z obrazami.
Ile ich jest?
23 obrazy i 8 akwarel. Co można o obrazach jeszcze powiedzieć? Niezwykłą cechą tej kolekcji jest to, że mamy dużo obrazów marynistycznych.
Tak.
Z wybrzeża Bretanii prawdopodobnie.
Oczywiście.
Można domyślać się, że Gilles Boisgelin jako właściciel rozległego, pięknego majątku i zamku w Bretanii nad wybrzeżem morskim, świetnym, celtyckim, charakterystycznym bardzo, przekształcił ten zamek jako jeden z pierwszych arystokratów we Francji, co miano mu zresztą za złe, w hotel. I potrzebował do tego hotelu obrazów. Znaczy landschaftów po prostu, do pokoików gości. Stąd prawdopodobnie tak wiele w tej kolekcji martwych natur i tak wiele marynistycznych obrazów, co jest niezwykłe dla
Tak,
Rackiego.
To rzeczywiście, słusznie zwróciłaś na to uwagę. Ja przyglądając się tej przepięknej ekspozycji 23 płótna, ale również prace na papierze, może jeszcze będzie trochę czasu, żeby o nich porozmawiać, miałam takie uczucie, z jednej strony jest ta zwykłość, prostota, o której pięknie mówiłaś i która cechowała Czepskiego, ale z drugiej strony niezwykłe zanurzenie w dawnym malarstwie. Może jeszcze o tym powinnyśmy chwilę powiedzieć, bo pojawiają się tutaj klasyczne tematy medytowane przez artystę, do których wielokrotnie wracał i które, no, w których osiągnął prawdziwe mistrzostwo. Wystarczy powiedzieć martwa natura. I od razu kojarzymy ten motyw z twórczością Józefa Czapskiego, a te, które znajdują się w kolekcji de Boisgelin, no, należą do najbardziej, do najtrafniejszych i tak świadomie nawiązujących do tego, co było przed wiekami przecież.
Tak, zgadza się. Począwszy od obrazu Czerwona draperia.
Tak, to mój ulubiony chyba. Zawiesiłam na Instagramie.
Tak, właśnie. Mm-hmm. Bardzo zaskakujący.
Tak.
Zaskakujący dużych rozmiarów. Czapski mówił o nim czerwona szmata. Mm-hmm. To też obrazuje i rodzaj dystansu, i rodzaj właśnie tego właściwie ćwiczenia ręki, prawda? Czapski wielokrotnie pisał w dziennikach, że tak, jedni podróżują w góry, szukają krajobrazów, jakichś niesłychanych gier światła, a jemu wystarczy rzut oka na szmatę zawieszoną na poręczy krzesła i to już dla niego jest niedosiężny krajobraz. Więc coś w tym jest, kiedy patrzymy na tę czerwoną szmatę, faktycznie niezwykłej kolorystyki.
To jest prosta i wykwintna jednocześnie,
tak,
prawda? To jest,
tak,
to jest,
tak. I właśnie te rozmiary płótna są też dla Czapskiego raczej dosyć niezwykłe, bo obrazy Czapskiego nie są duże, a ta jest właśnie przytłaczająca i tą czerwienią też niezwykle piękną, szlachetną.
No i mnóstwo jedzenia też na obrazach.
Mnóstwo jedzenia, kruasanty, wino, pomarańcze, jabłka, oczywiście te stoliczki ulubione przez Czapskiego. Mamy te stoliczki, na których kładł te przedmioty, mamy te stoliczki w pokoju Czapskiego. Bo tu, proszę Państwa, trzeba zaznaczyć, że Państwo, kiedy staną w drzwiach pokoju Czapskiego, to będą patrzeć na obiekty realne. To znaczy, to są te przedmioty, te, z których korzystał Czapski. Pędzle, blejtramy, lupy, filiżanka, z której pił, cały warsztat, a więc również wyciśnięte stópki farby, już na pewno zeschnięte, no ale to są te farby. Również ostatnie obrazy Czapskiego. Więc to są te wszystkie sprzęty i urządzenia i bibeloty, które należały do niego.
Tak, i to jest część stałej ekspozycji pawilonu Józefa Czapskiego. Wystawa Czapski z Kurozwęg do połowy kwietnia przedłużona. Bardzo gorąco tę ekspozycję polecamy. Powiedz, jak doświadczenie tej wystawy, jak doświadczenie obcowania z postacią Józefa Czapskiego może, po raz kolejny użyję tego słowa, oświetlać nasze doświadczenie dziś, bo trudno oglądać tę wystawę bez kontekstu, to znaczy no, mniej zyskujemy oglądając ją bez kontekstu.
Tak, Czapski był z całą pewnością człowiekiem procesu. To znaczy nie tylko uczył się malować całe życie i przyznawał się do tego, że i jego koledzy kapiści, i koledzy malarze, i ci, na których patrzył, byli dla niego mistrzami. Wydaje się, że to jest też właśnie ta niesamowita cecha Czapskiego i to promieniowanie, czyli ciekawość drugiego, nie kokieteryjna, nie budowana sztucznie, tylko autentycznie. Wydaje się, że ona też po prostu pozwoliła Czapskiemu przeżyć całe te zawirowania historyczne. Wielokrotnie przecież mógłby nie wyjść cało z tych opresji. To był i żołnierz, i człowiek, który pakował się w rozliczne historyczne sytuacje na własne życzenie. Podejmował się różnych misji. Myślę zresztą, że innemu człowiekowi by tych trudnych bardzo misji nie powierzono. Więc zresztą wydaje mi się, że Czapski to jest taki bohater na nasze czasy. To znaczy jest coś zastanawiającego w tym, że wszyscy lubią Czapskiego. Ja dużo o tym myślałam. Jak mogą ludzie tak skrajnie różni lubić Czapskiego?
No tak, kazus Czesława Miłosza jednak jest zupełnie...
Nie, oczywiście. Pan Czesław...
antagonizował.
Tak, pan Czesław...
I robił to czasem świadomie.
Pan Czesław jest jakby zupełnie inną osobą. Ale też myślę, że ta jego siła czesławowska, siła fatalna, też świetnie pracowała dla jego poezji, bo jednak to jest najcenniejsza część. Na pewno pan Czesław wymyślił te wszystkie genialne wiersze, które opisują naszą epokę. Który skrzywdziłeś, Campo di Fiori. Czy on mógłby pisać, gdyby był tak szalenie wspaniale zbalansowany jak Czapski? Gdyby był taki promieniujący jak Czapski?
Tak, tu ten manicheizm jednak odzywa się.
Właśnie, więc jakoś los to dobrze rozdziela. Więc myślę tak, Czapski jest bohaterem na nasze czasy, naszych czasów, chociaż spina tak wiele i tak wiele widział, ale nie tracił nadziei w człowieka, w ludzkość człowieka.
Zapraszam Państwa na wystawę Czapski Skórozwęg, czyli niewielki wycinek twórczości, a jednak ważny, bo kolekcjonowany świadomie, z udziałem też samego artysty, nie przypadkowym przecież, żadnych aukcji, licytacji, zapośredniczeń. Po prostu wystawa prac, które jako kolekcja, która to kolekcja powstawała bardzo świadomie. Pawilon Józefa Czapskiego, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Agnieszka Kosińska, kierownik Muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego i Pawilonu Józefa Czapskiego, czyli oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie, była dziś moim i Państwa gościem. Do połowy kwietnia ekspozycja czynna.
Dziękuję bardzo
za rozmowę. Dziękuję.